Dzisiejszy temat słowa jest dekalog według Jezusa. Dekalog według Mojżesza to jest taki biało-czerwony znak zakazu wjazdu. Nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Dekalog według Jezusa to jest niebieski znak nakazu jazdy w tą stronę. To rób, to rób, to rób, to rób. Chciałbym dzisiaj kilkoma rzeczami się z wami podzielić, ale zanim to zrobię, to chciałbym, żebyście się pomodlili, ok? Ojcze, dziękuję Ci za to, że będziesz dzisiaj otwierał nasze oczy, nasze uszy na to, co Ty chcesz nam powiedzieć. Duchu Święty, Ty jesteś duchem mocy, Ty jesteś duchem trzeźwego myślenia, Ty jesteś duchem, który poprzez swoje słowo zmienia kierunek naszego życia. Panie, dziękuję Ci, że wyzwolisz nas z miejsca pasywności do miejsca aktywności i pokażesz nam możliwość działań i oddalisz od nas te traumy religijne, zakazów, czego nie wolno. Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy być zanurzeni w Tobie i dziękujemy za Twoje działanie wśród nas. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, dziękuję za Twoją łaskę i za Twoją moc. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze. To słuchajcie, zaczniemy od drugiego listu do Tymoteusza, 3 rozdział, 1 werset. Będzie trochę słowa, więc możecie sobie swoje Biblię wertować. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, sam początek. A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, tacy będą ludzie w czasach ostatecznych. Zwracam wam uwagę tutaj na to, co jest powiedziane, nieposłuszni rodzicom. Tydzień temu mieliśmy tutaj taki akt proroczy, zaraz po uwielbieniu, w trakcie uwielbienia właściwie jeszcze, na temat pokoleń, na temat tego, że Bóg chce, żeby przepaść, którą dzisiaj mamy w Kościele, w przedziale wiekowym 15-25 została zasypana. To nagranie jest umieszczone na naszej grupie kościelnej Drogowicze, więc wisi cały czas na samym początku, jest przypięte na górze, więc ci, którzy jeszcze nie odsłuchali tego, a nie byli na niedzielnym spotkaniu, to bardzo was zachęcam, żebyście sobie tego odsłuchali. Czy ktoś to słuchał, albo kto był na niedzielnym spotkaniu, słyszał to, albo ktoś to słyszał w internecie, ręka do góry. Okay, no to ja widzę, że ciągle mniejszość, więc może jeszcze dzisiaj wrócę do tego, bo to jest rzecz, którą Bóg będzie powtarzał w tym czasie do nas częściej. Ja, wiecie, tydzień temu na uwielbieniu miałem po prostu coś takiego, stałem na uwielbieniu, byliśmy bezpośrednio po konferencji dla pastorów w Mikorzynie, nie, to było 2 tygodnie temu, przepraszam, to było 2 tygodnie temu, bo tydzień temu i zagłosiło, ja byłem w Świdnicy, 2 tygodnie temu, w czasie uwielbienia stałem i przypomniałem sobie, że 4 lipca mamy 20. rocznicę od czasu, jak zaczęliśmy drogę. I tak, taka myśl nostalgiczna mnie chwyciła. Aha, wtedy mieliśmy 31 lat. Z Izą, prawda? Mieliśmy 31 lat, zaczynaliśmy od zera kościół. Było nas 11 osób na pierwszym spotkaniu w ogólniaku na Filtrowej. I słuchajcie, i w tym momencie, czy na Nowowiejskiej, nie pamiętam. Jeszcze teraz, Nowowiejska.
Nowowiejska.
W każdym bądź razie... I wtedy miałem wrażenie, że Bóg do mnie mówi. Dzieliłem się z kilkoma osobami w ten sposób, tak mówiąc, że wydaje mi się, że to Bóg mówi. A parę osób mi powiedziało, słuchaj, to chyba Bóg ci powiedział. Miałem wrażenie, że Bóg mi wtedy tak do mnie mówi, że słuchaj, jak gdybyście nie zorganizowali tych obchodów 20. rocznicy Kościoła, tylko byście zorganizowali dopiero 25. A to świętowanie przez 5 lat byście zamienili na to, żeby zwrócić się do tego wyłomu, do tej rozwalonej bramy, przez którą uciekają dzieciaki, 15-25, i przez 5 lat zajmiecie się zasypaniem tego wyłomu i pozyskaniem tego pokolenia. I wiecie, ja byłem bardzo, bardzo byłem tym dotknięty i podzieliłem się z wami na poprzednim spotkaniu. Dzisiaj jeszcze trochę o tym powiem, tych kilka wersetów, ale myślę, że to jest, wiecie, my często myślimy w ten sposób, ja też tak myślałem przez wiele lat, że słyszałem, dochodziły do mnie takie głosy, że w kościołach ewangelicznych jest częsty taki kryzys, który wygląda w ten sposób, że młodzi ludzie, kiedy dorastają, wychowani w zborze z rodzicami, kiedy dorastają do wieku nastoletniego, to dokonują samodzielnych wyborów, co dalej zrobić ze swoim życiem. I bardzo często właśnie w tym przedziale czasowym 15-25 po prostu odchodzą do świata, mimo że wzrastali w zborze. I wiecie, kiedyś jak słyszałem o tym, bo słyszałem o tym od zawsze, jak byłem pastorem, zostałem pastorem 24 lata, to zawsze te wieści do mnie docierały, to zawsze myślałem sobie tak, to jest wina rodziców, bo po prostu to są ludzie obłudni, udają, że żyją z Bogiem. Udają, że żyją z Bogiem, rodzice potem przychodzą do kościoła, udają pobożnych, no to takie dziecko wychowane w takiej obudzie, to po prostu to machnie na Boga, jak dorośnie. Tak? I miałem taką prostą interpretację. Ale wiecie, to trwało tylko do tego momentu, w którym zauważyłem, że to nie tak. Że wydanie odsądu nad jakimś pokoleniem, nad jakimiś ludźmi, że im nie wyszło, a mi w związku z tym wyjdzie, bo ja tych błędów nie popełnię, nie jest w stanie mnie od niczego ocalić. Że ja potrzebuję zobaczyć nie tylko to, czego nie robić w swoim życiu, teraz skręcam trochę w stronę tego dekalogu Jezusa, ale muszę wiedzieć, co ja mam robić. Wiecie, my bardzo łatwo dochodzimy do takich wniosków w naszym życiu, czego nie robić. To jest proste. Biblia mówi, czego nie robić. Jeżeli spotkaliśmy, byliśmy wychowani w rodzinie, która nam nie pasowała, to pierwsze nasze marzenie o naszej rodzinie jest zbudowane na szkielecie pod tytułem moja rodzina będzie dokładnie odwrotnością tego, co było w moim domu. Nie będę tak robił, jak moi rodzice. Jeżeli byśmy gdzieś zranieni przez Kościół lub nasz Kościół nam nie pasował w jakiś sposób, to pierwszą wizję, którą budujemy na temat tego nowego miejsca, do którego się udamy, czy rozpoczniemy, czy wizję w ogóle, jak powinien Kościół wyglądać, budujemy w oparciu znowu też o to, jak być nie powinno. Takich rzeczy w Kościele być nie powinno, bo one mnie zraniły. Takich rzeczy w mojej rodzinie nie będzie, ponieważ moi rodzice takie błędy popełnili. Wiecie, i to jest wiedza bezużyteczna. Apostoł Paweł, kiedy uczy o przykazaniach, o torze Mojżesza, cały czas zwraca uwagę na to, że te nakazy nie mają mocy wprowadzić nas do sprawiedliwego i świętego życia. Tą moc posiada tylko Duch Święty, który jest w stanie nas obdarować wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, i uruchamiając to, poprzez to, że będziemy wiedzieć nie co nie robić, ale co robić, będziemy mogli wejść do tego nowego czasu. Wiecie, czytałem tam różne fragmenty ze słowa. Dzisiaj już nie będę chyba do nich wracał, bo się naprawdę późno zrobiło. Z Malachiasza o gorliwym duchu Eliasza, który ma wzywać do zwrócenia serców ojców ku synom. To samo słowo dokładnie z Malachiasza było wypowiedziane przez anioła do Zachariasza, do ojca Jana Chrzciciela, że on przyjdzie w duchu i mocy Eliaszowej, żeby zwrócić serca ojców ku synom. Później psalm czytaliśmy o tym, że miejsce naszych ojców dzięki Bożej łasce zajmą nasi synowie. Czyli to jest coś ekstremalnie ważnego. Jeszcze tylko, tak wracając do tego, jeszcze powiem wam, że dzisiaj nie ma nade mną tego ognia, który był 2 tygodnie temu, kiedy wykrzyczałem to wszystko. Dzisiaj to już mówię tak spokojnie do was, którzy nie słuchaliście, ale przesłuchajcie tego nagrania na Drogowiczach, proszę was, bo tam jest trochę namaszczenia, jeszcze się zachowało na tej MP3. Ale powiem wam, że też szokujące jest też to, że ludzie, którzy się trwale nawracają do życia z Bogiem i później podejmują swoje powołania, to są też ludzie, którzy w przedziale tym 15-25 podejmują tą decyzję. Czyli to jest taki wyłom, w który ludzie wychowani w Kościele, jak od dziecka wzrastający, dochodzi do tego wieku 15-25 i oni podejmują decyzję. Wiecie, to jest tak nauka nam mówi. Dziecko wzrasta w systemie wartości swoich rodziców i w pewnym momencie musi to zanegować i uczynić z tego swój system wartości. To jest to potrząsanie w tym okresie nastoletnim. I teraz, czy dziecko wyjdzie z tej bitwy zwycięsko? Zależy od wielu rzeczy, ale w tym okresie to się dokonuje, 15-25. Ale też dokładnie w tym samym momencie ludzie, którzy nie byli wychowani w rodzinach wierzących, którzy żyli w świecie, to jest większość z nas, dochodząc do tego wieku, zaczyna się miotać ze swoim życiem i zaczyna dokonać wyboru, czy iść za Bogiem, czy nie. Ja byłem wychowany w rodzinie nieewangelicznej, religijnej, ale nieewangelicznej, i w moim okresie nastoletnim, jako element buntu i kontestacji, narodziłem się na nowo, Bóg to wykorzystał i od razu w gorliwości swojej stałem się protestantem, charyzmatykiem, wyznawcą pełnej Ewangelii, a nie cząstkowe jak ci moi starzy, tak? I tak, czy tam, nie mówię o rodzicach starzy, bo w życiu nie mówiłem na rodziców starzy, ale mówię ci tych z poprzedniego pokolenia. Wiesz, i wszedłem i piorunem zostałem liderem. 3 miesiące po nawróceniu już się ludzie, moich nawróceniu już byłem liderem, już się ludzie nawracali. Wiecie, i to jest po prostu jakiś, to jest taki kluczowy czas. Apostołowie Jezusa, wszyscy byli młodsi od Jezusa, Jezus miał 30 lat. Jak my drogę zaczynaliśmy, mieliśmy 31. Jezus miał 30 lat, jak zaczynał służbę i wszyscy byli młodsi od Niego. To była po prostu dzieciarnia. Teraz wiecie, jeżeli my chcemy zobaczyć Boże dzieło, to my musimy zobaczyć nie tylko w naszym życiu, patrząc na nasze życie, co my mamy nie robić, żeby żyć po Bożemu, jak tu wypełnić Biblię, ale my musimy spojrzeć, co robić. Co robić. I szczególnie w kategoriach misji i po prostu rozwoju i poszerzenia Bożego Królestwa. Wczoraj miałem rozmowę z Andrzejem Nezusiakiem i naprawdę zasmucił mnie w tej rozmowie w jednym momencie. Bo Andrzej jest tym naszym prezbiterem kościelnym, tym szefem Kościoła Bożego w Chrystusie. Już po prostu chyba, formalnie to ponad 20 lat, ale tak nieformalnie w zastępstwie Bolesława Dawidowa to już chyba grubo ponad 30. I on mówi, że cały czas zbiera statystyki. I mówi, wiesz, satysfakcjonujące jest to, że Kościół Boży w Chrystusie cały czas wzrasta, w tej chwili ma 73 zbory. Kościół baptystyczny, który ma 150 lat historii, ma 115 zborów w tej chwili, a nasz, który został zarejestrowany w 1986 roku, ma dzisiaj 73. Więc to jest jakiś tam wzrost, co roku jakieś nowe zbory powstają, coraz przybywa więcej tych wierzących. Ale mówi, jak się sumuje wszystkich ewangelicznych w Polsce, dziesiątkowców, baptystów, wszystkie wolne kościoły, Kościół Boży w Chrystusie, wszystkich ludzi, nie katolików, ale odrodzonych z ducha w tych wolnych kościołach, to ta liczba nigdy nie przekroczyła 40-50 tysięcy i się utrzymuje na tym samym poziomie. Zbory jakieś wiejskie, małomiasteczkowe pustoszeją, w większych miastach wzrastają. Tak? Coś jest po prostu, migracje następują. I nie ma po prostu przez ostatnie 30-40 lat nie widzimy, żeby się coś takiego radykalnego przełamało. My cały czas głosimy Ewangelię, ciągle się nawracamy. Prawdopodobnie większość z was się w tym ostatnim 30-leciu nawróciła. Ale w tej skali, wiesz, kiedy myślimy o w skali tych naszych modlitw, przyjdź królestwo Twoje, albo przyjdź Panie Jezu, Maranata, to my cały czas po prostu jesteśmy w miejscu takiej zachowywania wierności Bogu, jako całe ciało Pana Jezusa, tak? Nie mówię indywidualnie. Natomiast wiecie, ja absolutnie wierzę, głęboko w moim sercu wierzę, że Bóg chce nas przenieść, i o tym też głoszę całe życie, przenieść z miejsca przetrwania do miejsca zbierania plonów, do miejsca żniwa. Wiecie, my jesteśmy zbawieni, to znaczy jesteśmy uratowani. Uratowani z kaszany, z bagna, z grzechu. Jesteśmy uratowani do życia wiecznego. Ale jako całe ciało Pana Jezusa przez większość czasu, tych ostatnich kilkudziesięciu lat, pozostajemy w Polsce, przynajmniej w tym wymiarze polskim, bo wiecie, Afryka, Ameryka Południowa, Azja, Chiny, no to jest młody Kościół, to jest wiosna Kościoła. My pozostajemy w jakimś miejscu i to jest miejsce przetrwania. Bóg nas uratował i nas trzyma przy sobie. Ale wiecie, ja wierzę, że musimy iść po miejsce, po żniwo. To jest to, co Jakub Kamiński od czasu do czasu bardzo głośno wykrzykuje. Że my mamy, polscy wierzący, mamy założeni simloki. Wiecie, jak masz komórkę, kupujesz w jakiejś sieci, masz abonament, to masz simlock na jakiś czas, żebyś nie przyszedł do innej sieci. Nie wiem, czy to jest dalej, te przepisy są, czy już nie wolno takich rzeczy robić, ale kiedyś tak było. My jako ludzie wierzący mamy simlocki, mamy simlock pod tytułem Ewangeliczne chrześcijaństwo jest małe i bez wpływu. A wpływ mamy organiczny tutaj, gdzie na miejscu, gdzie sięgamy. I powiem wam, to jest ciekawe, ja wierzę, że Bóg ma strategię, i ma wskazówkę dla nas, żeby nas przenieść do miejsca naprawdę optymizmu i zagarniania tego, co do nas należy. W psalmie o Jezusie jest powiedziane: wołaj, a dam ci narody w dziedzictwo, krańce ziemi w posiadanie. A jak to jest wypowiedziane do Chrystusa, to jest to już powiedziane do nas, bo wszystkie obietnice, ile ich było w Słowie, w Chrystusie znalazły swoje tak. Dlatego my mówimy na to amen. I teraz wiecie, jesteśmy w tym miejscu, tak? Bóg nas wzywa, żebyśmy zwrócili nasze oczy na te 15-25 pokolenie i w ogóle na sprawy Królestwa i przestali żyć w kategoriach, czego mi nie wolno, jak życie nie powinno być prowadzone, co jest niemoralnością, co jest zgniłym fundamentem, dekalog taki, przykazania takie, uwagi takie, ale ciągle nie przychodzimy do miejsca, w której był Jezus ze swoimi apostołami, poruszający się po całej po prostu Judei, Samarii, Galilei, jak władcy świata. Zobaczcie, jaki inny duch jest. Jezus po prostu ma grupkę małych uczniów i on się cały czas przez wszystkie Ewangelie przemieszcza. I wchodzi do wiosek, uzdrawia chorych, tłumy za nim ciągną. że to jest niesamowite. Czasami jest taki wrzuta taka, zwrócił mi jeden Żyd mesjański na to uwagę, jest jakby wyciągnięty jeden fragment ze słowa, że Żydzi odwrócili się od Jezusa i to jest zrobiona cała, wiesz, teologia i tak dalej na to, ale mówi, on mi zwrócił uwagę, mówi, ale zobacz historycznie, Jezus zgromadzi tysiące ludzi go słuchających. Tak? Kiedy wjeżdża do Jerozolimy, to po prostu faryzeusze im klucze z rąk wypadają. Oni myślą, że to będzie kaszana, że po prostu cały naród zginie przez tego jednego, mąci wodę po prostu. Że lepiej, żeby on zginął, a naród ocalał, niż mieliby się cały Rzym przeciwko nam odwrócić, tak? I wiesz, i to jest to, aż do tej niedzieli palmowej, tak, gdzie tłumy krzyczą i go witają, ale później, słuchajcie, w dzień Pięćdziesiątnicy, więc chwilę później, po jego śmierci i po jego zmartwychwstaniu, trochę miesiąc z hakiem, pierwszego dnia nawraca się kilka tysięcy osób. Wiecie, tamte miasta antyczne, czytałem jakieś badania, mówią, że w Jerozolimie w najlepszym przypadku mogło mieszkać po prostu, nie wiem, z 5000 ludzi. Zakładając, że było święto Pięćdziesiątnicy, no to może było 10 tysięcy. To jak, słuchajcie, jednego dnia nawróciło się 3000, to 1/3 ludzi, którzy byli w mieście. Więc teraz wiesz, teraz jaka jest ta ilustracja do tego, że Żydzi odrzucili Jezusa, jak jedna trzecia się nawraca jednego dnia, tak? I wiecie, mijają wieki, zanim Kościół dociera do pogan, bo około dopiero 10 roku po Pięćdziesiątnicy po raz pierwszy oficjalnie Ewangelia jest głoszona poganom w domu Korneliusza. Od tego czasu do domu Korneliusza upływa w Dziejach Apostolskich 10 lat. Więc 10 lat pierwszego kościoła, on jest całkowicie żydowski. Ale teraz nie w tą stronę chcę skręcać. Chcę skręcać w tą stronę, że my jako ludzie ewangelicznie wierzący, należący do Chrystusa, my musimy przejść z miejsca leczenia naszych traum i opiekowania się, utwierdzania tego, żeby nie stracić, bo wszystko może nam się za chwilę wymknąć z rąk, do miejsca dominowania. Kiedy Jezus pytał Piotra, za kogo ludzie mnie uważają, to takie fundamentalna jego wypowiedź dotycząca fundamentów Kościoła. On powiedział, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Jezus powiedział, na tej skale zbuduję mój Kościół. To w tym momencie, w tym samym wersecie Jezus mówi, w tym samym fragmencie Jezus mówi, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła w naszych tłumaczeniach. Ale wiecie, bramy to są statyczne obiekty. One bronią wstępu na teren miasta. Bramy nie są tym, co atakuje. One nie mogą nikogo przemóc. To w jaki sposób należy odczytywać, to niektóre tłumaczenia współczesne już tak to tłumaczą, to mówią takim, że te bramy nie oprą się Królestwu Bożemu. Nie oprą się Eklezji. Wiecie, zawsze nauczanie Jezusa o Kościele nigdy nie jest nastawione na przetrwanie, tylko bądźcie konserwatystami, pamiętajcie. Nie porzućcie dekalogu, nie porzućcie swoich wartości, trzymajcie co macie. Wrócę wkrótce, chociaż takie słowa też padają do ludzi, którzy są w bardzo trudnej opresji, tak, w objawieniu Jana. Ale Jezus cały czas mówi, idźcie po krańce ziemi, sięgajcie narody. Przyjdzie koniec kiedy? Kiedy ta Ewangelia będzie głoszona po krańce ziemi. I wiecie, my dzisiaj sobie takie bierzemy tabletki znieczulające na to poselstwo o idźcie na krańce ziemi w postaci naszych misjonarzy, których raz na jakiś czas na pożarcie rzucamy w jakiś koniec świata gdzieś. Wiola, idziesz na misję! Cudownie, słuchajcie. Mamy order od Pana Boga. Ten kościół zrodził jedną osobę, która siedzi w Afryce. Czy tam dzisiaj gdzieś w jakiejś innej Azji Południowo-Wschodniej. Wiesz, czy coś takiego. Gdzie to jest może być tabletką znieczulającą, ponieważ z perspektywy słowa Eklezja to jest zawsze siła, która ma zdominować, ma pochłonąć. W tej księdze Malachiasza, wiecie, której tutaj już dzisiaj nie będę przywoływał tego całego fragmentu o zwrócenia ojców, serc ojców ku synom, chciałem wam zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, bo ona się zaczyna w ten sposób. Oto bowiem, to jest 4 rozdział, to jest ostatnie wersety Starego Testamentu. Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwe czyny będą jak ściernisko. Spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostanie im ani korzeń, ani gałązka. Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na ich skrzydłach. Wtedy wyjdziecie i wybiegniecie jak skaczące cielęta z zagrody.
i podepczecie bezbożnych, gdyż będą prochem pod waszymi nogami w dniu, kiedy to uczynię, mówi Pan. I wtedy padają te słowa: pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, któremu nadałem na Herobie. Oto poślę wam Eliasza, proroka, zanim przyjdzie ten wielki dzień straszny Pana. Już my te wersety ze Starego Testamentu, my czytamy właśnie, jakbyśmy po prostu, nie wiem, czytali walkę o tron i myślimy sobie, to jest alegoria, tak? Gdzie jaka krew, jacy podeptani jak ściernisko, wypaleni. To nie jest po pierwsze żadna alegoria, bo to się wydarzy, a po drugie to pokazuje, jakiego ducha my mamy mieć. Że to nie ma być duch eteryczny, dostrzegający zorze i piórka anielskie, chociaż dobrze jest je dostrzegać i można być tym bardzo zachęcony, ale prawdziwa duchowość to jest pójście po tych ludzi i dorwanie ich dla sprawy królestwa. A przynajmniej głośne ogłoszenie imienia Jezus, które jest ratunkiem dla tych ludzi. Że później, kiedy przyjdzie ogień na to ściernisko, żeby wszystko było jasne. Mamy ich ostrzec. Też słowami Ewangelii, żeby wierzyli w Pana. Wiecie, to jest po prostu absolutnie fundamentalne. Więc teraz wiecie, teraz my jako wierzący możemy pozostać w miejscu przetrwania, w miejscu pielęgnowania tego, co mamy i cały czas odgradzania się przykazami, co wolno, a czego nie wolno chrześcijaninowi robić. I tam będą pozytywne rzeczy będą, tak? Myślę, że Marcin nie zgrzeszył, nie chcąc pójść do teatru. Myślę, że to było spoko. Bał się ciemności i deprawacji. To jest spoko. Wiesz, to więc możemy tam dokładać różne rzeczy, które są wartościowe, żeby pewne rzeczy nie robić, nie pal papierosów, bo dostaniesz raka. Hello. I tak dalej możemy rozwijać, tak? I mniej mięsa jest w ogóle. Też mi ostatnio powiedział, że słuchaj, mówi, to jest ciekawe, że medycyna, zaglądając w mikroskopy w czasach, wiesz, w XIX wieku, odkryła, że są wirusy i bakterie. I zaczęto zalecać ludziom mycie rąk przed operacją chirurgiczną. I teraz wszyscy już wiemy, że czym są podstawowe zasady higieny. Ale skąd je znał Mojżesz? Żeby na przykład w tym klimacie pustynnym, gorącym, nie mieszać mleka z mięsem, bo to jest dopiero bomba wirusowo-bakteryjna i żeby pewne zwierzęta uznać za nieczyste, bo naprawdę można się tym mięsem potruć, nie? Dobra, no taki. Sorry. Takie rikoszet. W każdym razie możesz pozostać w miejscu życia pod tytułem czego mi nie wolno, co jest niepożyteczne, co jest niewłaściwe i to będą też właściwe rzeczy, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Nie oglądaj pornografii! To jest zło. Na przykład. Ale jeżeli pozostaniesz tylko w tych obszarach, to w tobie nie powstanie duch Chrystusa, który jest duchem miłości, nadziei, radości, żeby wypełnić misję Chrystusa na ziemi, czyli Królestwo Boże po krańce ziemi. Dostrzegasz ten konflikt w sobie? Konflikt pomiędzy zachowaniem i utwierdzeniem, a pójściem i zdobyciem. Jak się czyta historię Kościoła, pierwszych ojców Kościoła, Ireneusz i tak dalej, i tam tych wszystkich braci, już synów duchowych, nawet apostoła Jana, Polikarpów, i czytamy te pierwsze wieki Kościoła, to widzimy bardzo wyraźnie, że w dziejach apostolskich mamy apostołów Jezusa, czyli posłanych, którzy rozchodzą się po całym świecie i kończą śmiercią męczeńską. Każdy kraj, wiesz, Indie mają jakiegoś swojego Tomasza, który podobno tam dotarł do Etiopii, podobno Marek doszedł z Ewangelią, gdzieś po prostu do Hiszpanii Paweł, oni wszyscy po prostu, wiesz, umarli, ale potem w pierwszych wiekach nagle jest jakiś shift w nazewnictwie i nagle pojawiają się biskupi. To jest, mówię teraz o pismach Kościoła, tak? O pierwszych pismach Kościoła. Wiecie, i następuje zmiana z pójścia po krańce ziemi do miejsca biskupów administrujących wspólnotami. Wiecie, to byli dobrzy ludzie, święci ludzie, oni też mieli swoją rolę do odegrania. W czasach prześladowań musieli utwierdzić nauczanie, musieli zachować pisma, wtedy rodził się kanon, w ogóle pism Nowego Testamentu. Oni też odgrywali ważną rolę. Natomiast już wtedy widzimy w pierwszych wiekach utratę tej jakości Jezusa, żeby biec bez zmęczenia po krańce ziemi, głosząc Ewangelię. I to jest dla nas lekcja.
Ktoś powiedział, co uczy historia? Pierwsza rzecz, której uczy historia, to to, że historia nikogo niczego jeszcze nie nauczyła. Ale wiecie, my jesteśmy narodzeni na nowo. My nie mamy ślepych oczu. Słowo Boże nam oczu nie zaślepiło. Więc my musimy widzieć to i patrzeć i uczyć się, co my mamy dzisiaj robić w tym czasie, w którym żyjemy. Jaki duch w nas działa i co jest naszym zadaniem i naszym posłaniem dzisiaj. I musimy zobaczyć to, czy jesteśmy administratorami i biskupami swojego życia, zachowującymi naszą życiową wspólnotę i doktrynę w kupie, leczący nasze traumy, choroby, boleści, cały czas udoskonalający swoje mieszkanie w kolejne wykładziny, fotele, telewizory, gadżety i zagraniczne po prostu wczasy i myślący o edukacji swoich dzieci, które po prostu i tak dokonają wyboru bez względu na to, jakie otrzymały zainteresowanie i edukację od nas. Czy pójdziemy w drugą stronę i powiemy, Panie Jezu, tak co robiliśmy w trakcie tego aktu proroczego, ja już powinienem myśleć, że ja się żegnam z tym światem, ponieważ w Chrystusie już się z nim pożegnałem, bo jestem martwy dla świata, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, ja się żegnam z tym światem, ponieważ ja nie będę tutaj żył wiecznie, bo w Biblii jest powiedziane, że maks 120. To świadectwo Tomka z Legnicy, które wam polecałem, on po prostu mówi, chrześcijanie po prostu żyją eschatologią, kiedy Pan przyjdzie, kiedy będzie dzień ostatni. On mówi, twój dzień ostatni, twój dzień ostateczny, twoje czasy ostateczne już teraz są i do swojego wieku dodaj sobie, odejmij od 120 lat swój aktualny wiek i to jest tyle, ile ci tu zostaje. I to już jest twój koniec. A dla wielu to będzie 5, 10, 15 lat tylko jeszcze. Więc wiesz, teraz my, jeżeli mamy taką perspektywę, to my teraz możemy zacząć myśleć, okej, to jak ja mam w takim razie żyć, jeżeli tak się rzeczy mają? Ale to są oświecone oczy. Oczy oświecone Ewangelią. I wtedy nie będę się skupiał, żeby zachować to, co mam, ale żeby zrobić to, co powinienem, co jest do zbudowania. I wiecie, i to jest kontrast totalny. Oglądałem jakąś komedię, facetowi znaleźli plamkę, do badania oddali, on się po prostu załamał, sprzedał swoje akcje, później poszedł po prostu dzieciom, wiesz, powiedział, że w ogóle, żeby poszedł z nim do zakładu kamieniarskiego, kształt nagrobka wybrać, wiesz. Po trzech dniach dzwoni lekarz i mówi, nie, sorry, to pomyłka, to taki zwykła taka plamka. On już się biznesu pozbył, wiesz, i wszystkiego. Jakbyś żył, gdyby twoje oczy serca były oświecone, czy byś żył w taki sposób, że teraz słuchaj, nie, no teraz będę krótko żył, no to muszę porządek po sobie zostawić. Wiesz, muszę, nie wiem, pranie zrobić, zapewnić dom kotu, po prostu, wiesz, a ktoś, jak to będzie kwiatki podlewał, jak umrę, wiesz, takie. To znaczy, że jest ciemność nad oczami. Człowiek, który żyje w światłości Chrystusowej, kiedy ma świadomość ostateczności, czasów ostatecznych, swoich czasów ostatecznych, bez względu na to, kiedy Chrystus wraca, no nagle nabiera zupełnie świeżej perspektywy. Już nie żyje dla ochrony swoich ran. Na zasadzie, no tam miałem pastora takiego, o, to nie było fajne, teraz muszę uważać. Bo mogę być coraz kolejnie zraniony. Idę w dominację. Dobrze, i otwórzmy werset, to już będzie ostatni, taki wprost zacytowany, z Księgi Jeremiasza, pierwszy rozdział, więc łatwo znaleźć Księgę Jeremiasza, jak znajdziesz po Księdze Izajasza. To pierwszy rozdział, jeden wers przeczytamy. Bóg mówi tak do Izajasza. I też mówi do Jezusa i mówi do ciebie tak. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Tu są zawarte w tym wersecie oba dekalogi. I dekalog Mojżesza, i dekalog Jezusa. Dekalog Mojżesza to jest wykorzeniał. Nie rób, tego nie rób, tego nie rób. Pokutuj, odwróć się od takiego stylu życia. Odwróć się od takiego stylu życia. Odwróć się od takiego stylu życia. To jest dekalog Mojżesza. Nie rób tego, wykorzeniaj. A w tym samym momencie mówi, a teraz sadź i odbudowywuj. Czyli zrób to, co powinieneś. Super, dobrze mi idzie dzisiaj. Jak nie wpadną jakieś dygresje, to może o czasie skończę. I teraz słuchajcie, weźmiemy ten dekalog i spróbujemy go przeczytać według tego, jak Jezus czytał. Pamiętacie, Jezus w kazaniu na górze odwraca cały dekalog.
Oczywiście nie robi tego w sposób systematyczny. My byśmy chcieli, żeby to był punkt po punkcie się zgodziło z Mojżeszem, ale Jezus, wiecie, jest Żydem i on po prostu woli przypowieści i ilustracje niż punkty, tak jak my. I dobrze, bo dzięki temu nawet dziecko może usłyszeć to i przyjąć zachętę. Ale spójrzmy, wiecie, mamy... Dekalogi są w Księdze Wyjścia, Exodus 20 rozdział, od 2 do 17, i w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 Mojżeszowej. 5 rozdział od 6 do 21 wersetu. No, one się zgadzają w treści, są dwa razy spisane te dekalogi, które otrzymał Mojżesz na górze Synaj od Boga. I teraz wiecie, w tym dekalogu ciągle powtarza się nie będziesz. Powiedzmy, nie będziesz. Wiecie, na nie będziesz niczego nie zbudujesz. Na nie będziesz to jest po prostu powstrzymujesz swoje życie przed destrukcją. Nie będziesz to jest Bóg staje i mówi stop! Ani kroku dalej. Nie ma wjazdu tutaj. Ślepa uliczka. Nie jedziesz dalej. Jeżeli chcesz to robić, to jest głupota, zniszczenie i śmierć. Stop! Nie będziesz. My jesteśmy biblijnym zborem. My w tym kościele nie głosimy Ewangelii Prosperity. My w tym kościele nie mamy obrazów. My w tym naszym kościele nie mamy księży, nie mamy konfesjonałów. Nie pozwalamy kobietom nauczać. No teraz zorientowaliście, że nie o naszym mówię, tak? Tak w ogóle w naszym to za dużo wolno wszystkim. Ale to inna rzecz. Nie można mieć perkusji w naszym kościele, bo w Biblii nie ma nic o perkusji. A w ogóle nie ma nic o żadnych instrumentach w Biblii, więc my tego nie mamy. W Nowym Testamencie nie masz żadnego instrumentu. Są całe denominacje, które ewangeliczne na świecie, musicie poczytać, widzicie, nie znacie świata, które wykluczają użycie instrumentów w nowotestamentowym zborze, ponieważ w Nowym Testamencie nie jest żaden instrument wymieniany. Oczywiście ci ludzie błądzą, bo nie rozumieją, że Żydzi byli Żydami, nawet jak przyjęli Ducha Świętego, więc Pan Jezus ze swoimi apostołami tańczył. Bo nie ma Żyda, który nie tańczy. Cechą Żyda jest to, że tańczy. Są różne rzeczy, które cechują Żyda. W jednej komedii słyszałem, że jak widzisz, co to jest, jak widzisz Żyda, którego prowadzi psa. To albo to nie jest Żyd, albo to nie jest pies. Co to jest, jak widzisz Żyda prowadzącego psa? Co to jest? To albo to nie jest pies, albo to nie jest Żyd. No, już wiem, że za trudne, ale już trudno. Sorry, musicie się rozciągnąć. Objawienie przyjdzie w środę. W każdym bądź razie, jeżeli będziemy budować tak nasze chrześcijaństwo na zasadzie to B, tego nie wolno, to my nic kompletnie nie zrobimy. Nie ma żadnej aktywności. Więc teraz sobie przeczytajmy, słuchajcie, ten dekalog. Na początek jest, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Więc, słuchaj. To jest New Age, to jest New Age i to jest New Age. To jest bałwochwalstwo, to jest prawosławie, to jest katolicyzm, a to jest, nie wiem, jakiś okultyzm, a to jest tamto, a ja tylko pure spirituality? Yes. Czyściutko? Ja i Pan, ja i Pan. I to jest On. Tylko wiecie, takie budowanie w oparciu o takie coś prowadzi do tego, że my i tak sobie budujemy w naszych oczach obraz tego, którego sobie wyobraziliśmy. Tak. Dlatego nie wystarczy przykazanie Mojżesza, nie będziesz. Potrzebujemy przykazania Jezusa. Kochaj Boga z całego serca i z całej duszy. Wiecie co? Ja, dla mnie, do mnie to przemawia. Od jakiegoś czasu mi to dźwięczy w głowie, ale to jest takie bardzo mocne. Z Izą zwróciliśmy na to uwagę. Że nasza, już używając nawet słowa religia Nowego Przymierza, tym się różni od religii Starego Przymierza, że religia Nowego Przymierza jest religią serca i wrażliwości. Ludzie, którzy nie uwrażliwiają swojego serca, oni bardzo wygodnie czują się w obszarze wolno, nie wolno, zakazać, zabronić. Ponieważ tam nie potrzeba wrażliwości, to jest bardzo proste, to jest po prostu jak konstrukcja cepa, wszystko widać, jest jasny kontrast. Ale jeżeli przychodzimy, jesteśmy narodzeni na nowo, to Bóg mówi, nie kochaj mnie tylko umysłem, ale kochaj mnie też sercem, z całej swojej siły, to my wchodzimy na nowe obszary wrażliwości, bo spotykając drugiego człowieka, nie widzimy go tylko przez pryzmat, że ma tatuaż, albo że ma różowe włosy, albo że kolczyka gdzieś powiesił, albo że trzyma fajkę w ręku, albo że trzyma kufel w ręku, albo że pojawił się nie z tym, co trzeba, albo nie tych, co trzeba, ma w znajomych na Facebooku. Bo to jest religia Mojżesza, to jest proste jak konstrukcja cepa, każdego możesz wrzucić do woreczka, który ci pasuje. Ale nowa religia, nowego przymierza, to jest religia serca, która uwrażliwia serce i przede wszystkim w tym pierwszym przekazaniu uwrażliwia ciebie na Boga. To jest to, co wrzuciłem też na mój profil pastorski, że... To objawienie z łóżka. To mogę wam trochę w sypialni czasami sprzedać. Ale leżę po prostu o kizy i mówię, Iza, co ja mam z tym zrobić? Cały dzień magluję i oczywiście później nie po Bożemu pakuję się z tym do swojego łóżka. I moja żona, która lubi po prostu mieć sterylne łóżko, zawsze tych innych pacjentów, co leżą z nami w łóżku, szybko wychwyci. A ja mówię, a to akurat schodziło sprawy. Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Cały dzień mi ryje czaszkę. Jak coś z tym nie zrobię, to mi się całą noc będzie to śniło. A i zależy co bok. Mówi tak. Nie pytaj się Pana Boga, co masz zrobić z tym problemem. Zapytaj się taty, co teraz ty masz zrobić i co jest jego wolą. Wiecie, normalnie miałem taką noc po prostu. Jedną z lepszych w tym roku. Nagle dotarło do mnie, że moją sprawą nie jest rozwiązać wszystkie problemy świata i mieć na wszystkie odpowiedzi. Moją drogą jest kochać Boga z całego swojego serca i dać Mu siebie, Jemu na tacy. A nie dawać Mu na tacy moje problemy. Bóg, któremu dajemy na tacy nasze problemy, to jest Bożek, który ma zaradzić naszemu nieszczęściu. Kupon lotto przed porcelanowym słonikiem. Albo jakieś inne kwestie. Zgubione klucze, święty Augustyn. I my to też tak robimy, nawet jak Jahwę nazywamy Jahwę, to przychodzimy z tacą i mówi, jak ty coś z tym nie zrobisz, to zaraz wykituję. Wiecie, Bóg daje obietnicę i mówi, że zrobi, zajmę się, mam myśli o pokoju, a nie o idoli. Chcę ci zgotować przyszłość, natknąć się nadzieją. Chcę cię uzdrowić, chcę cię obarczyć pomyślnością. Do wszystkiego, że dotkną się twoje ręce, dodam temu powodzenie, tak? Więc Bóg chce nasze problemy rozwiązać. Ale w tym przykazaniu, kochaj Boga z całego swojego serca, nie jest tylko nie miej bogów obcych przede mną, ale pójdź całym swoim sercem za Bogiem. Bądź w przyjaźni z Nim. Niech to będzie jedyny Bóg, jedyna miłość, jedyna przyjaźń. Jezus mówi, że w tych dwóch przykazaniach Boga i bliźniego streszcza się, zawiera się całe prawo i prorocy. A to jest przykazanie nie co nie robić, tylko co robić. To jest po prostu... Zaraz dojdziemy do małżeńskich kwestii, ale powiem wam na takiej zasadzie. Jak mieć udane małżeństwo? Nie lej żony. Powiedział Mojżesz. No, od razu, niektórzy mężczyźni od razu klucz do udanego małżeństwa odkryli. Nie lej żony. To jest bez sensu. Jak można mieć udane małżeństwo? Kochaj żonę! Niech to będzie jedyny przyjaciel, jedyna kochanka twojego życia. Wal w to jak w ciemno i tylko rozwijaj ten ogród. Czyli nie, co nie rób, tylko co rób. I dokładnie tak samo z Bogiem jest. Nie tylko nie będziesz miał obcych bogów obok mnie, ale będziesz kochał mnie z całego swojego serca. Jest zadanie do wykonania. Dobrze, drugie. Nie będziesz czynił podobizny, niczego, co na ziemi i tak dalej. Nie strugał i tak dalej, tak? Ja nie wiem, ale to jest tak, jak z ducha mi to przychodziło przez cały tydzień dzisiaj. Ja sobie myślę, że to, co my mamy ludziom pokazać, to nie naszego wyrzeźbionego Boga, wymalowanego według naszych opisów i naszych wyobrażeń, ale pokazać im Jego w nas. Bo Słowo mówi, że my jesteśmy uczyni na Jego obraz i Jego podobieństwo. Więc teraz ty idź i żyj tak przemienionym życiem, tak pełnym wibrującego, vibrant, turgoru po prostu, życia w sobie, żeby oni patrzyli na ciebie i tęsknili, bo będą widzieć piękno Boga w tobie. Bo wszyscy głód Boga prawdziwego, ożywiającego, zbawiającego mają wypisany na swoim sercu. Ja wam pamiętacie, ja wam opowiadałem, jak ja w tym barze samoobsługowym spotkałem dwie czarownice. Pamiętacie? Dwa lata temu wam opowiadałem. Po prostu to było dla mnie takie fascynujące po prostu. Zresztą miałem stolik taki duży, czteroosobowy, one tam się nie miały gdzieś, tak przyszły takie dwie panie tam, 50, 60, 60, 70 może bardziej. I tak czczył pana, może proszę bardzo. Jedna usiadła i mówi, oj, nie wzięłam widelca. Ja mówię, ja do pani pójdę. Pobiegłem po widelce i przyniosłem. Coś zaczęły gadać. Nie? O, pan taki młody, pan taki miły, taki serdeczny. Tak naprawdę dziękujemy. Tak, dziękujemy, że pan pozwolił nam się dosiąść. Ja wiesz, ja Michę miałem taką uradowaną. Po prostu. Fajnie, tu kocham starszych ludzi. Nie? I nagle one zaczynają ze sobą rozmowę. Ty, a ty za feng shui ile bierzesz? No, ty, no wiesz, ja tu przychodzę. Wiesz co, no w życiu nie słyszałem, żeby za tarota tak mało brać. I zobacz, one siedzą naprzeciwko, bizneswoman, i opowiadają o tym wszystkim. Co myślałem, jak to jest, że po prostu one tam usiadły i nagle dym im z głowy nie zaczął lecieć. Przez Synem Bożym usiadły przy stoliku, nie? Zaraz powinna jakaś siara pójść z oczu, krew z nosa, po prostu jakaś konfrontacja powinna być, nie? Coś powinno się dziać, tak to w filmach wygląda. Oglądałem Egzorcystę 3, to wiem. No ale się okazuje, że po prostu, że one po prostu są mną zachwycone. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak zaczniesz przedstawiać, ilustrować Boga sobą, to ludzie to czują. Bo to jest głębszy smak estetyczny niż ten zewnętrzny, który jest. Więc nie tylko nie strugaj Boga, nie czyni go podobizn, ale ty bądź podobizną Ojca, bo zostałeś uczyniony na Jego obraz i podobieństwo i w Chrystusie wchodzisz w to jeszcze w większej pełni niż tylko naturalnie. Dalej. Nie będziesz używał imienia Boga swego nadaremno. No to ja mam przykazanie, będziesz używał imienia Boga. Nie nadaremno. Po co? Żeby głosić Ewangelię. Żeby opowiadać o Jego dobroci, żeby mówić o Nim innym ludziom. Amen? Wiesz, ja to było jedno z trudniejszych przykazań dla mnie w życiu, bo rodzice zawsze, jak tylko ktoś powiedział, nawet powiedział Matko Boska, to się kwalifikowało. U nas w domu było, jest przykazanie. No tak, tak, tak. Mój tata, Józefie Święty i mama go tam zaraz. I mój tata przeszedł na syna Dawida. O, synu Dawida! Jak do mnie chciał coś powiedzieć. Jak coś nawroiłem. Synu Dawida do mnie mówił. Nie wiem, skąd się z mszy zapamiętał. Po prostu gdzieś z jakiegoś części liturgicznej. Któregoś dnia niestety teściowa go dorwała i mówi, Józek, ty wiesz, kto to w ogóle jest syn Dawida? No, nie wiem, no tak się mówi. To Jezus! To też pod to przykazanie się podciąga, wiesz? Także taką mieć teściową, pobożną, to normalnie szał.
Trzeba mówić o Boże.
Nie będziesz używał imienia nadaremno, ale będziesz go używał w takim razie, to pozytywne, to jest po prostu, będziesz szedł z tym imieniem na ustach, mówiąc o jego dobroci innym ludziom. My tu jesteśmy chrześcijanie, my tu jesteśmy biblijni, my tu jedyni biblijni w tym mieście, my tu nie wierzymy ani w ekumenię, ani w nic my nie wierzymy. My tu wierzymy w to, co wierzymy, czyli w Biblię, my książek nie czytamy, bo książki to są zwiedzenia. Mam suche, czyste słowo, chlebek mam. To śmierć, bo cały czas jest nastawienie na zachowanie, a nie na pójście po nich. Dalej. I teraz są fajne dwa przykazania, czwarte i piąte, bo one się zaczynają od tego, co mamy robić. Będziesz uświęcał dzień szabatu, będziesz oddzielał ten dzień szabatu. Tak, tam jest później napisane, nie będziesz pracował w tym samym przykazaniu. W ogóle najdłuższe przykazanie w dekalogu, najbardziej rozbudowane. Co jest wskazówką dla mnie, myślę, że to zostało napisane dla dzisiejszych czasów, bo jak rozmawiam z chrześcijanami, to oni się zgodzą na wszystkie przykazania, na wszystkie. A szabat wszyscy wierzący mają w nosie. I po prostu, jaki jest po prostu dzień, żeby go wyłączyć, to mają swoje interpretacje. Jedni mają interpretację religijną pod tytułem, że święcić dzień pański to jest pójść do kościoła. To jest figa z makiem. Mojżesz nic nie mówił o żadnym chodzeniu do Boga, ani do synagogi, ani gdzieś. Tylko o wyłączeniu się i odpoczynku. Więc to jest przykazanie akurat takie pozytywne, czyli będziesz, nie tylko nie będziesz pracował, ale będziesz odpoczywał. Będziesz się rozkoszował swoim domem, swoją rodziną, swoimi dziećmi. Będziesz się rozkoszował Bogiem. Jest psalm na dzień szabatu zapisany, specjalnie tak jest zatytułowany, w którym jest mowa o tym, że odkładam swoje dzieła, żeby zobaczyć Boże dzieło. Wiecie, szabat to jest Jezus. To jest odpocznięcie od swoich dzieł, porzucenie swoich dzieł, swoich wysiłków. Amen. W strukturze społecznej, życiowej tutaj na ziemi myślę, że ma też odniesienie do rytmu życia, żeby też to zastosować, nie tylko w aspekcie duchowym, więc będziesz odpoczywał. Dobrze, a dalej? I będziesz czcił ojca i matkę swoją, tak? Abyś długo żył na ziemi i aby ci się powodziło. Tak zwane pierwsze przykazanie z obietnicą. Wiecie, i tutaj powiem coś, ale bo to jest ekstremalnie ważne w tym temacie tej dziurawej bramy 15-25. Naprawdę, proszę cię, zbadaj swoje serce, czy już wystarczająco, tak jak cię Duch Święty prowadzi, uczciłeś swoich rodziców. I to po prostu jest, w ogóle nie ma zmiłuj w kwestii, ile lat masz. Często tym przykazaniem się dzieci łoi, żeby po prostu je dobrze wychować, ale to nie jest tylko mowa o jakimś posłuszeństwie, żeby mówić tak rodzicom, tylko to jest o czymś więcej. Czy wystarczająco uczciłeś swoich rodziców, tych, którzy cię poprzedzali? Tych, którzy sprawili, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Zrób to. To jest coś do zrobienia. Nie możesz uczcić rodziców po prostu nie obrażając się na nich. Nie obrażam się na nich, tam od czasu do czasu wpadnę, nie przeklinam ich, źle o nich nie mówię, to sprawa załatwiona. Nie, to jest dopiero część ta mojżeszowa. Ta część Jezusowa to jest po prostu pochylić się. Pamiętacie, Jezus zwraca tu szczególną uwagę, kiedy mówi o szczegółowych przykazaniach. Mówi, że wy płacicie tam dziesięcinę z kopru i mięty i tam inne rzeczy, ale też mówi o tym, że przynosicie dar do kościoła i mówicie, że korban, tak to się nazywało, taki zwyczaj był, jakiś halachiczny, jakiś talmudyczny korban, że to już jest w tym momencie, ja jestem zwolniony od mojego zajmowania się rodzicami, ponieważ do domu Bożego przyniosłem rzeczy. Mówią, że to jest jak przykazanie też dla nas. Ponieważ wielu z nas przez swój konflikt po nawróceniu uznali, że życie z Bogiem jest na tyle ważne i jest przed rodzicami, że tutaj mamy nawalone rzeczy, zawalone rzeczy, nabrojone mamy. Te rzeczy siebie nie zastępują. Jezus o tym mówi. Me? Więc cześć. I wiecie, i to jest bardzo ważne, bo jeżeli my uczcimy naszych rodziców w sposób im należny, z szacunkiem i czcią, to Bóg nam otworzy drogę do kolejnego pokolenia. Bo to jest właśnie ten psalm, jak chcecie, to sobie zapiszcie, psalm 45, 16, 17 werset, w którym jest powiedziane, że miejsce twoich ojców zajmą twoi synowie i uczynisz ich książętami po całej ziemi. To jest ta przemiana generacyjna. Ona się dokonuje przez głęboką cześć dla moich rodziców. Negacja tego, co oni robili, jak żyli, nic nie pomaga. Okej. Okay. Nie zabijaj. Kolejne przykazanie. A ja mówię, a co mówi Jezus? Jezus mówi, powiedziałem wam, nie zabijaj, tak? A ja mówię, nawet się nie gniewajcie. Nie mówcie głupcze o innym człowieku. Nie podsumowujcie innych ludzi epitetami poniżającymi, wartościującymi ich życie. Więc tu jest nie zabijaj, a Jezus mówi co? Dawaj życie. Amen. Nasze słowa mogą nieść śmierć i mogą nieść życie. Jezus, Mojżesz i Jezus mówią, nie zabijaj, ale w sercu Jezusa jest to, żebyś dawał życie. Idź do przodu, buduj, dawaj życie. Jak bardzo dajesz życie, a nie tylko jak nie zabijasz, tak? Siódme. Nie cudzołóż. O, teraz doszliśmy do moich ulubionych tematów. Moja wersja? Swojołóż. Swojołóż. Naprawdę mówię wam, po prostu kipiało mi, jak to słowo skonstruować się. Ale mówię, aż tak tyle na myśl, tyle czasu straciłem po prostu, to już wam powiem. Swojołóż. Pamiętacie? Przychodzą do Jezusa, Jezus mówi, powiedziano nie cudzołóż, a ja wam mówię, kto porządliwie patrzy na kobietę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa. A cała, wiesz, kultura żydowska mówi w ten sposób, niech każdy ma swoją żonę. niech ją kocha. Amen? Więc wiesz, tu jest nie cudzołóż, według Mojżesza, według Jezusa, uprawiaj seks w swoim małżeństwie. Rozumiecie?
Tak.
Zachować i działać. Jaka jest różnica? I to jest ekstremalnie ważne. W dzisiejszych czasach jest wielki problem z tym tematem. Ludzie nie chcą się żenić. Jednym z powodów jest taki, że znaleźli inne sfery, inne możliwości cyfrowe, internetowe, rozładowania pewnych napięć. Jezus mówi, nie tędy droga, żeby się tylko wzbraniać. Nie rób, nie patrz. Człowiek, który założy sobie kajdany na oczy, młody człowiek, nie będzie szukał ani kobiet, ani nie będzie szukał pobudzeń internetowych, taki człowiek będzie po prostu natychmiast zainteresowany, żeby sobie poukładać życie, jak Bóg przykazał. I dostrzeże piękno w tym świecie, którego jest mnóstwo. Ja wierzę, że to jest jeden z tematów w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo ważny. Trudny do mówienia, trochę temat tabu, nie lubi się go wprost dotykać w kościele, ale powiem wam, jak ma być szczery, to dla mnie to jest tutaj kwestia. Tutaj położona. W całym zachodnim świecie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całym zachodnim świecie, czyli na zasadzie po prostu, wiecie, kraje arabskie tego nie mają. Opowiadał mi pastor z Olsztyna, który pojechał do Pakistanu. Teraz wrócił stamtąd. My mamy różne wyobrażenia dzikie o islamie i tak dalej. On mówi tak, że parę lat temu do tej miejscowości, w której on teraz był, przyjechali amerykańscy misjonarze. I starszyzna miasta od razu postanowiła się z nimi spotkać. I mówi, po co wy przyjechaliście? Ci biedni amerykańscy misjonarze myśleli, że to jakiś dżihad i zaraz zabronią im głosić Ewangelii. A mówią, no my tutaj chcemy głosić Biblię, rozdawać, pomoc humanitarną i tak dalej. Widzicie, co ci starsi miasta powiedzieli? I powiedzieli, dobra. To wy tak zawsze ładnie mówicie. I możecie sobie te rzeczy robić. Tylko prosimy was, nie przywoźcie tej całej pornografii z sobą. Rozumiesz? Ci po prostu, ci misjonarze, po prostu im szczeny opadły. To było normalne skojarzenie. Wiecie, my mamy takie całościowe spojrzenie kraje islamu, oni mają całościowe spojrzenie kraje chrześcijaństwa. Ameryka jest chrześcijańska, Francja jest chrześcijańska, Polska jest chrześcijańska, jest wszystko chrześcijańskie. Tylko, że w ich skojarzeniu to są rzeczy, które są deprawacjami, które stamtąd przychodzą. Bardzo ciekawe, nie? Nie, my tych rzeczy nie mamy. Dobrze, nie wiem, czy was wierzyć. Oglądamy waszą telewizję. Wy jesteście chrześcijanie i macie swoje chrześcijańskie stacje telewizyjne. My wiemy, co tam pokazują. Nie przywoźcie tego tam. Bardzo ciekawe. Ja myślę, że to jest bardzo ważne przykazanie. Uprawiaj seks w swoim małżeństwie. Z naciskiem na uprawiaj. A nie w małżeństwie, bo wtedy jeszcze tam jest próba obejścia tego. Dobrze. Nie kradnij. Też dobre przykazanie. Żeby był porządek. Nikt nikogo nie okrada. Według Jezusa błogosław, rozdawaj, pożyczaj nie oczekując zwrotu, żyj hojnym życiem. A men sprawiedliwy rozdaje swoje majętność, mówi psalm. A jego życie przybiera na znaczeniu, jest wyniesiony przez Boga. Ja Bogu nic nie ukradłem, ja dziesięcinę wiernie daję. No dobrze, dziesięcinę dajesz, no to jeszcze nie ukradłeś. Ale czy coś dałeś już? Jak słowo mówi, że dziesięcina do mnie należy, mówi Pan. Rozumiesz? Więc to jest po prostu zupełnie inna rzecz. To jest pójście do przodu. Dalej. Nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Czyli nie kłam, tak? Na temat swojego bliźniego. Myślę, że dzisiaj Jezus to by powiedział tak. Wywyższaj swojego sąsiada w oczach innych ludzi. Chwal go, błogosław go. Dostrzeż, co w drugim człowieku jest wartościowego. To by powiedział Jezus. Bo on tak chodząc po ziemi widział w każdym. Widział to w Zacheuszu, który siedział na drzewie i powiedział, przyjdę dzisiaj do twojego domu. Widział w każdym grzeszniku, który go spotyka. Była dla niego opcja, żeby ten człowiek wywyższyć go i w tym samym momencie dotrzeć do niego z Ewangelią. I to jest serce Jezusa. To jest to, co on czyni. Halleluja. Wywyższaj. Dalej. Ostatnie, nie pożądaj domu, żony, rzeczy. Czyli nie pożądaj tego wszystkiego, co jest wokół ciebie, co nie należy do ciebie. Okej? Jakby to powiedział Jezus? Jezus powiedział, zobacz, co masz i używaj tego, co masz. bo masz wystarczająco, żeby wypełnić moją wolę. Słowo Boże mówi, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności tu i teraz. Nie mamy żadnego problemu z brakami z perspektywy Boga. Mamy problem z byciem aktywnymi, nastawionymi entuzjastycznie, pozytywnie do tego, żeby podjąć działania, które Bóg nam daje przed naszym nosem, żeby je podjąć. Amen. Podobało wam się? To jest wszystko właściwie na dzisiaj. Gdyby nie to, że teraz musimy o nierządnicy odzianej w szkarłat. To jest taki gryp, bo mi ostatnio jeden koleś ciągle męczy na ten temat. Ale chcielibyśmy się pomodlić jeszcze o naszych gości, ale słuchajcie, nie wiem, tak jakoś chciałem po prostu gruchnąć na koniec, ale jakoś tak mi nie wyszło, może dlatego, że już jest 1:20. Ale słuchajcie, naprawdę, jest po prostu przepaść pomiędzy religią zakazu, Mojżesza nie rób, a tym, do czego nas Jezus posyła z całym bogactwem duchowym, które mamy w Duchu Świętym. To jest zupełnie inny świat. Wiecie, nie możemy, w ogóle chrześcijaństwo, które skupia się na zachowaniu, jest po prostu od razu przez diabła spychane w dorogu. Musisz zobaczyć, jest dla ciebie przestrzeń. Pamiętacie, głosiłem o 7 dużych wpływów. Na przykład, tak? Ale możesz patrzeć na swoje życie i mówisz, Boże, mam wszystko, żeby dzisiejszy dzień wypełnić zgodnie z Twoją wolą, zrobić wszystko, do czego Ty mnie powołałeś. Mam wszystko dzisiaj. Amen. Stańmy razem.